Dzieciom misji.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Grupy Misyjnej. Również serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy czekają na bezpośrednie świadectwo o Janie Pawle II, od świadka, którego mamy znów pośród nas, brata Mariana Marki, który jako misjonarz jeździ obecnie po całej Polsce i dzieli się tym bogactwem, które otrzymał od największego misjonarza naszych czasów, Jana Pawła II. Również witam tych, dla których misje nie są obojętne, ale wspierają je modlitwą, ofiarą, cierpieniem. Pragnę przypomnieć, że nasza grupa misyjna spotyka się w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Bracie Marianie, spotykamy się po raz drugi. Bardzo się cieszę, że przybyłeś do nas. Dziękuję, że chcesz dalej dzielić to, co sam doświadczyłeś, że tak pięknie misjonujesz. Przypominam drogim radiosłuchaczom, że brat Marian już był raz naszym gościem i dziś kolejny raz pragnie być z nami. Wszyscy pozdrawiamy Cię naszym chrześcijańskim pozdrowieniem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wszyscy czekali na wiadomość, kto będzie kolejnym papieżem. Ogromna radość wypełniła nasze serca, gdy media, telewizja czy radio przekazali nam informację, że Karol Wojtyła nim został. Jak to było w przypadku brata? W jaki sposób dowiedział się brat o wyborze Polaka na stolicę apostolską? Czy widział brat biały dym?
Zacznę od końca odpowiadać, bo zanim myśmy dowiedzieli, że jest papież, to musiał być biały dym, ponieważ byłem w domu i o oznaczonych godzinach ukazywał się ten dym. Wiadomo, zawsze był czarny, a wtedy 16 po 17 był biały. Także widziałem dym przez ekran telewizora. I dowiedziałem się w ten sposób o wyborze, kto został, no bo nie zdążyłbym i tak dojechać do Watykanu, żeby widzieć Ojca Świętego na balkonie, bo po prostu to było nierealne ze względu na odległość 6 kilometrów.
Co wtedy brat zrobił? Nie potrafię sobie wyobrazić, co ja bym zrobiła. To jest coś niesamowitego. Pewnie bym nie spała, ale głośno krzyczała. Sama nie wiem.
No wiecie, to było niesamowite. Jak już ogłosili kardynał Felici, że mamy papieża i zaczął wymieniać imię Karlum, no to wiedziałem, że już, że to jest Wojtyła. Bo on wypowiedział to Wojtyła, bo u nich nie ma litery E, to dziwnie brzmi. I z początku była taka konsternacja na placu, ale za chwilę wyszła wielka radość, no bo już rozeszło się, że to jest papież z Polski. A moja reakcja, taka zwykła, prosta, jednego ze studentów, który, no kilku nas było na sali, jak złapałem, przerzuciłem przez ramię i takie giro po dużej sali telewizyjnej, obiegłem z nim na plecach, on krzyczał, że mi spadnie, się rozbije, a ja tam nie słuchałem, co on krzyczy, tylko z tej radości biegałem po tej sali. No i potem już go zostawiłem w spokoju, bo Ojciec Święty pokazywał się na balkonie, no i wtedy przemówił właśnie do zebranych, co było wielkim zdziwieniem, że przybył z dalekiego kraju, a mówi po włosku.
Kiedy po wyborze spotkał brat już nie kardynała, ale Ojca Świętego, proszę nam dokładnie opowiedzieć, w jakich to było okolicznościach i co wtedy brat przeżywał.
Więc słuchajcie, moje pierwsze spotkanie było bardzo szybko. Na drugi dzień wieczorem, 17 października, przyjechał do naszego domu ksiądz Dziwisz. Otwieram mu drzwi, a on mówi, przygotuj samochód, spakujemy walizki i pojedziesz do Watykanu. Będziesz miał okazję spotkać się z Ojcem Świętym. No i ja ucieszony, no ale była pierwsza jeszcze kolacja. Na księża studenci, powiem, księże Stasiu, a jakie było twoje pierwsze spotkanie? A on mówi, no cóż, zaprowadzili mnie do Ojca Świętego, on tylko głową pokiwał i mówi po chwili, Stasiu, koniec z nartami, no bo jako kardynał jeździł na nartach. A sam kiedyś mówił, że w tamtym czasie 50% polskich kardynałów jeździło na nartach, a było ich dwóch, kardynał Wyszyński i Wojtyła. No i po kolacji pojechaliśmy z księdzem Dziwiszem i z księdzem rektorem właśnie do Watykanu. No i to było niesamowite przeżycie. Jechaliśmy windą z walizkami. Wyszły siostry, te Włoszki, które były jeszcze po Janie Pawle I. Księdziwicz zapytał, gdzie jest Ojciec Święty. Siostry mówią, że w kaplicy. No i Księdziwicz mówi, ja się zajmę walizkami, a wyjdź tam prosto i na prawo jest kaplica, tam spotkacie Ojca Świętego. My idziemy, nogi nam się trzęsą z wrażenia. No bo gdzież nam, szarym ludziom, chodzić po papieskich komnatach? Gdy zobaczyliśmy Ojca w tej bieli papieskiego stroju, ten taki wiekowy klęcznik, którym Ojciec Święty odmawiał brewiarz. I kaplica przyciemniona, bo w suficie są witraże. Tylko taki jeden reflektorek na brewiarz świecił. To było takie przedziwne wrażenie. Bez tego wrażenia na kolana w kaplicy, znaczy w progu. Przychodzi Księdziwicz i mówi, no idźcie, że tam przywitać się do Ojca Świętego. No, a że ja miałem do niego śmiałość, bo przecież czułem się przy nim jak przy starszym bracie. Chociaż już miałem świadomość, że to już nie kardynał, tylko Ojciec Święty. Ale podchodzimy i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Święty tak po góralsku mówi, na wieki wieków. No i mówi tak, na cóż się tak po nocach włóczycie? A mówię, przyszliśmy Ojca Świętego odwiedzić. A no, jakżeście przyszli, zamknął brewiarz, mówi, to chodźcie, może jako razem w tej chałupinie zginiemy, bo on tam mieszkał dopiero jedną noc. I wtedy w towarzystwie Ojca Świętego zwiedzaliśmy całe piętro papieskie. Ojciec Święty wspominał, przy którym biurku był przyjmowany przez papieża Pawła VI. I potem byliśmy w jadalni, w sypialni. I byliśmy w tym pokoju, z którego błogosławi na nią Pański. No, uległem pokusie, wyjrzałem przez to okno. No, rzeczywiście bardzo piękny widok. Cały plac Świętego Piotra, od bazyliki aż do ostatniej kolumny Berniniego, wszystko widać jak na dłoni. I to jest tak, że zawsze południe jest audiencja, znaczy Anioł Pański, i jak wszyscy stoją przodem do Ojca Świętego, to światło słońca bije na te transparenty. Dlatego bardzo łatwo rozczytać jest z tego okna, gdzie jaka grupa stoi. Także jak były duże transparenty, to Ojciec Święty już wiedział, kto jest. I dlatego ich tam pozdrawiał, chociaż miał wypisane wszystkie grupy. No ale to było takie, jak ci, co trzymali taki napis, to tak hałasowali z radości potem, że ich tam przeuważył. No i wtedy, gdy zwiedziliśmy całe piętro, już staliśmy tak w ostatniej sali w bibliotece, po pewnej chwili tak wspominaliśmy, co było i co będzie. I Ojciec Święty mówi do mnie, no widzisz, już więcej nie pojedziemy kąpać się do ojców wierzbistów na basen. Ja mówię, Ojcze Święty, będzie bida. Na każdym zakręcie stoi Szwajcar, w bramie dwóch, to nas nie wypuszczą. Ale jak Ojciec Święty zarządził, żeby zrobiono basen w Watykanie, gdzieś pod płotem watykańskim, to my będziemy przyjeżdżać do Ojca Świętego na Watykan. No i masz rację, trzeba będzie pomyśleć. No i po niedługim czasie zrobili mu ten basen w Castel Gandolfo, w letniej rezydencji, gdzie mógł po prostu zażywać tego sportu, jakim jest pływanie.
Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża wasze spotkania były nieco ograniczone. Ojciec Święty już nie wychodził sam z Watykanu, nie wyjeżdżał na narty, nie chodził już i nie jeździł sam na lotnisko. Miał zupełnie inne zadania. Tak sobie myślę, jak często i w jakich okolicznościach mogliście się spotykać?
No ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że woziłem gości do Ojca Świętego, którzy przyjeżdżali z Polski. Miałem telefon zastrzeżony do księdza Dziewisza. Jak ktoś przyjechał, to go informowałem. A księdz Dziewisz mnie odzwaniał. Przywieź tego na obiad, tych na kolację. No i jak z początku liczyłem te wizyty, to od 17 października do Świąt Bożego Narodzenia byłem tam tylko 28 razy. No i przy takich spotkaniach Ojciec Święty zawsze groził mi palcem i mówił, to jest ten winowajca, co mnie zawiózł i zostawił. I mówi, i co było robić? A ja zawsze mówię, Ojcze Święty wcale tego nie żałuje.
Kto Janowi Pawłowi II przewoził rzeczy z Polski do Rzymu? Chodzi mi o te podstawowe, czyli ubrania, książki, których miał bardzo dużo, pamiątki i te inne przedmioty związane z jego hobby, na przykład narty, kajak.
Słuchajcie, to było wielkie zdziwienie, jak przyjechał samochód z Watykanu, żeby zabrać rzeczy z Krakowa. Jak siostry kupiły mu jakieś rzeczy do Rzymu, żeby miał jakieś nowe podkoszulki, jakieś koszule, zanim wyjechał, to zdążył rozdać ubogim i ciągle przyjeżdżał w tych samych. Także on nie przywiązywał wagi do wielkich tych spraw takich materialnych. Nawet chyba nie wiem, czy zawsze zegarek nosił. Bo jak coś potrzebował, to też zdjął z ręki i oddał. Bo nie przywiązywał rzeczy wielkiej wagi do rzeczy takich, tych materialnych. Także nie było co przywozić z tej Polski do Watykanu.
Ludzie, gdy otrzymują nową misję, inne zadania, zmieniają się. Niektórzy zrywają znajomości, kontakty, nie piszą listów, nie spotykają się, są bardziej wymagający i pokazują swoją władzę. Jak to było w przypadku naszego ukochanego Ojca Świętego?
Więc słuchajcie, Ojciec Święty przez to, że został wybrany, on się w życiu nie zmienił. Dalej był taki spokojny, miał czas dla każdego, umiał ten czas poświęcić. Nie robił z siebie wielkiego władcy, bo to był człowiek, który przyszedł służyć, bo przecież być kimś na stanowisku, jak chce się dobrze pojąć tą służbę, to się nie przychodzi królować, tylko służyć. I to właśnie robił Ojciec Święty bardzo dobrze i bardzo ładnie. Tego wszyscy doświadczali, szczególnie chorzy, cierpiący, bo to oni byli jakby na pierwszym miejscu zauważani przez Ojca Świętego. Potem zawsze miło było mu widzieć pary małżeńskie, gdy po ślubie przyjeżdżały na audiencje czy na uroczystości w swoich strojach. Specjalnie do nich podchodził, błogosławił. Tak samo młodzież mogła być blisko. Dzieci szczególnie były umiłowane. I to było takie jego, takie ludzkie podejście i przez to go nazywali papieżem spraw ludzkich, bo on się pochylił nad każdym problemem. Nawet kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, wiozłem biskupów na projekcję filmu Zanussiego z dalekiego kraju do Ojca Świętego, do jego studia. No i tam te duże windy, no to są windziarze, bo tam kilkanaście osób chodzi do windy. No i wchodzimy, a on tak się cieszy, pokazuje zdjęcie z Ojcem Świętym, że ma co takiego dziwnego. Myślałem, że wszyscy mają tak samo, jak i my inni. Ale potem biskup się pyta, a co ty tak się cieszysz? A on mówi, księże biskupie, bo już 19 lat pracuję w Watykanie, a to jest pierwszy papież, który się ze mną przywitał. Zapytał, ile zarabiam, czy mi się dobrze powodzi, ile mam dzieci, jak się czuje żona. I dla niego to było takim wielkim zaszczytem, że papież pyta o takie rzeczy, a dla Ojca Świętego to było normalne, bo on się interesował wszystkim. I dlatego nie miał za wiele rzeczy, bo jak ktoś był potrzebujący, to rozdał.
Ojciec Święty, jak wszyscy wiedzą, był wielokrotnie chory. Najbardziej wpłynął na jego stan zdrowia zamach, który miał miejsce 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Czy brat wtedy tam był oraz jak przyjął informację o tak strasznej zbrodni?
Byłem oczywiście na placu, tylko że jak przyjechałem godzinę wcześniej, przywiozłem biskupów na spotkanie takie międzynarodowe, a miałem oddać korespondencję do polskiego domu, który był zaraz za Watykanem, pierwsza ulica. I Ojciec Święty wyjechał z lewej strony bazyliki, pojechał na pierwsze okrążenie. Pomyślałem, że zanim ten plac objedzie cały, pójdę oddać korespondencję i przyjdę posłuchać, co będzie mówił do zebranych. No i nie zdążyłem, bo to było na drugim okrążeniu. Gdy wracałem już z tego domu, bo tylko zostawiłem i wychodziłem. Zdziwił mnie taki chaos na placu. Ludzie gdzieś biegają, syreny samochodowe, policyjne, wyją tymi sygnałami policyjnymi, karabinierzy, helikopter nad placem. I dochodzę do kolumnady, biegnie jakaś zapłakana Polka i krzyczy, że był zamach na Ojca Świętego. No, nogi mi się ugięły z przerażenia, ale tak się przedzieram przez ten tłum pielgrzymów. Udało mi się dotrzeć do podium papieskiego. I tam wtedy ojciec Kazimierz Przydatek był przy mikrofonie. Modlili się i co chwilę podawali komunikaty z nasłuchu z radia. No, jak dochodziłem, byłem już blisko tego podium. Była informacja, że Ojciec Święty w karetce opuścił Watykan drugą bramą na Via Aurelia w drodze do kliniki Gemelli. No i oczywiście wszyscy się modli, a jak szedłem do tego podium, patrzyłem, jak małe dzieci były zapłakane, kryły się pod krzesłami, ludzie starsi płakali, dużo ludzi było zemdlonych, w szoku. Kawalerowie maltańscy, którzy służą zawsze pomocą medyczną, biegali z noszami, wynosili tych ludzi potrzebujących, mają takie pomieszczenia tam za kolumnadą. Także to było wielkie przeżycie dla tych, co byli na placu. No a dla mnie, no, jak byłem tak blisko i naraz słyszę, że był zamach. Także to było niesamowite przeżycie.
Bracie Marianie, bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dałeś, za to, że znów na nowo ożywiłeś nas pragnienie bycia człowiekiem dobrym i świętym, przez to, że nam okazałeś właśnie postać naszego wielkiego rodaka. Na koniec dzisiejszego spotkania może wspólnie odmówimy modlitwę Zdrowaś Maryjo, patrząc na tę, której oddał się Jan Paweł Wielki w słowach Totus Tuus, cały Twój Maryjo. I prośmy Maryję za nasz kraj oraz za wszystkich misjonarzy i misjonarki o świętość i miłość.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
audycji wystąpi
Jessica Fulneczek,
Aleksandra Kożuch,
Agnieszka Kowalec,
Aleksandra Błaszczak.
Z grupy misyjnej działającej w szkole podstawowej imieniem Książąt Raciborskich nr 18 w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej Raciborskiej. A gościem naszej audycji już po raz drugi był brat Marian Markiewicz, kierowca kardynała Karola Wojtyły. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was na kolejne nasze wędrowanie misyjne już za 2 tygodnie. Audycję przygotowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi.